Pan z wami.
I z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Chwała tobie, Panie.
Jezus powiedział do swoich uczniów, jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli, pili, żenili się, za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki i nie spostrzegli się, że przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu. Jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach. Jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu wasz Pan przyjdzie. A to rozumiejcie, gdyby gospodarz wiedział, o której porze złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swojego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie.
Oto słowo Pańskie.
Chwała tobie, Chryste.
W pierwszym czytaniu słyszymy wezwanie do tego, żeby wejść na górę Pana. W drugim czytaniu słyszymy wezwanie do tego, żeby żyć w świetle. I w Ewangelii słyszymy wezwanie do tego, żeby czuwać. I wszystko to Kościół wybrał spośród 100 tysięcy innych możliwości właśnie na początek Adwentu. I rzeczywiście wszystkie te trzy wezwania, jakby wiodące w każdym z tych czytań, one mają ze sobą coś wspólnego. Wczoraj wieczorem, kiedy tak myślałem sobie nad tymi czytaniami, troszkę nad homilią, szedłem do znajomych, którzy mieszkają w kamienicy, gdzie nie ma światła, nie zrobili jeszcze sobie światła, jest to w planach, w każdym razie nie ma światła na klatce schodowej. Już mniej więcej wiem, jak tam się wchodzi, bo tam jest taki trochę labirynt. W każdym razie wszedłem tam i próbowałem tak na pamięć trafić do ich mieszkania. Jak to było? Wiem, że się skręcało w lewo, potem się uderzało głową w za niską futrynę, potem się przechodziło i się skręcało w prawo, przechodziło się przez kocioł Michę. Tak, bo jej nie było widać, więc zawsze tam nogą się właziło. I tak robiłem, nie? Wszystko okej, okay, wszystko dobrze szedłem, miałem guza na głowie, miałem jakąś tam zupę kocią na butach, ale w każdym razie wszystko dobrze szło i w pewnym momencie przestraszyłem się nieprawdopodobnie, bo coś dotknęło mojej nogi. To był pies. Tego nie przewidziałem. Wcześniej tam psa nie było w tym momencie. W każdym razie tak sobie pomyślałem, że ta sytuacja dużo nam mówi o tym, co się dzieje w życiu człowieka, kiedy nie ma światła. Kiedy nie ma światła, to po pierwsze, prawda, nie widzimy tego, co jest przed nami. Ja mniej więcej wiedziałem, co jest przede mną. Wiedziałem, że w prawo, w lewo, prosto, w Michę, że trafię w tą, że jakoś trafię do tego wejścia, do tego mieszkania. Ale tak dokładnie to nie wiadomo. Więc po pierwsze, człowiek się boi rzeczy, których się nie spodziewa. Już następnym razem, jak tam będę szedł, to będę się podwójnie bał, że tam nie tylko będzie pies, ale że tam jest dziad z nożem, że tam są wampiry i w ogóle wszystko. Człowiek, który nie widzi przed sobą drogi, wyobraża sobie wszystkie możliwe niebezpieczeństwa, które tam są. Człowiek, który porusza się bez światła, odczuwa, znacie to, takie poczucie chaosu. Właściwie, czy to na pewno było w prawo czy w lewo? Nie, czy to najpierw miała być kocia Micha, czy najpierw miałem się w głowę uderzyć? No, nie pamiętam. Nie? Jest taki chaos i jak dłuższy czas w życiu człowiek pobędzie w takim chaosie, to rzeczywiście zaczynamy być strasznie zmęczeni tym, jak w naszym życiu nie ma światła. Też człowiek, który żyje bez światła w jakiejś dziedzinie swojego życia, żyje coraz mniej świadomy tego, co się dzieje. Weźmy taką brak światła w sferze finansowej, czyli klasycznym przypadkiem do niedawna braku światła w sferze finansowej jest osoba mówiącego te słowa. W zasadzie nie wiem, ile ja mam pieniędzy. W zasadzie nie bardzo pamiętam, na co mam je wydać. W zasadzie wiem, że zawsze tych pieniędzy jest za mało. W zasadzie mam wrażenie, że na pewno mam jakieś długi w stosunku do różnych ludzi i nie wiem, czy mi przyjdzie jakiś rachunek, czy coś, ale po jakimś czasie chaosu w sferze finansowej, poczucia, że mam za mało i tak dalej, po jakimś czasie chaosu w sferze finansowej człowiek sobie robi taką teorię, że pieniądze nie są najważniejsze przecież. Wypieramy w ogóle, zamiast nauczyć się policzyć, ile mamy, tak, na koncie, po kieszeniach, na karcie i w portfelu, to sobie mówimy, że są w życiu ważniejsze sprawy niż pieniądze. Czyli klasycznie zmęczenie brakiem orientacji w jakiejś dziedzinie owocuje tym, że my rzeczywiście wcale nie chcemy w tej dziedzinie porządku zrobić, tylko chcemy dużym łukiem tą kwestię omijać. Brak światła w sferze, to już mnie to nie dotyczy, prawda, ale studentów wielu dotyczy, w sferze relacji, miłości, związku i tak dalej. Nie wiem, jak to zrobić, żeby poznać fajnego chłopaka, żeby poznać fajną dziewczynę. Przez jakiś czas się tym niepokoję, ale potem ten niepokój i ten brak światła i to, że nie wiem, jak to ma być, nie wiem, co ma być, wypieram ze swojej świadomości. I idę sobie dzielnie w czterech wolontariatach, pięciu grupach modlitewnych, kursie angielskiego, francuskiego i jeszcze dwa kierunki sobie biorę. I sobie, jak ktoś mnie pyta, co, to mówię, że to nie jest najważniejsza sprawa w tej chwili w moim życiu. Te sfery, w których brak nam światła, mają to do siebie, że jesteśmy kuszeni, żeby w ogóle nie szukać żadnego rozwiązania w tych kwestiach, tylko odstawić te sprawy tak długo, aż rzeczywiście jakaś tragedia się zdarzy w naszym życiu, aż coś się zupełnie posypie, no to wtedy w panice zaczynamy myśleć, czy jeszcze się czegoś nie da uratować. To samo mamy ze zdrowiem bardzo często, to ja tu sobie jeszcze wypisałem, z czasem, prawda, jak już, to jest charakterystyczny przykład niektórych studentów pierwszego, drugiego roku, że w zasadzie dopóki nie zbliżyła się sesja, to ja nie wiem, ile ja mam egzaminów, ile prac muszę napisać. Jakby skutecznie tą sprawę wypieram, tylko tyle, że się coraz bardziej boję, coraz większy niepokój, ale nie wiem tak naprawdę, jakiego materiału, ile ja mam tego do nauki. Jest wiele sfer w naszym życiu, gdzie brak światła owocuje chaosem, niepokojem, właśnie takim wypychaniem w ogóle tej sfery z mojego życia i zmęczeniem. Ostatnią taką sferą, na którą chcę zwrócić uwagę, jest sfera duchowości, sfera wiary. Właściwie nie wiem, czy ja rozumiem, dlaczego coś jest dobre, czy nie rozumiem, w których punktach ja się zgadzam z Kościołem, w których punktach nie rozumiem, o co chodzi. Czy ja czuję, że dobrze się modlę, czy nie. Jest takie zamieszanie, w związku z tym najważniejsze jest, żeby w kościele w niedzielę być, modlić się, na święta przyjąć komunię, czy częściej oczywiście przyjąć komunię, ale nie myślę o tym w kategoriach, że ja mógłbym szukać jakichś rozwiązań, które dałyby mi poczucie, że ja się rozwijam w sferze duchowej. Że ja się rozwijam w sferze duchowej, a jak się rozwijam w sferze duchowej, to rozwijam się we wszystkich innych sferach i rozwijam się i mam większą jasność w finansowej i w towarzyskiej i w rodzinnej i tak dalej. daleko jesteśmy od teologii? Nie. Jesteśmy w samym środku teologii, w samym sercu teologii. Kiedy Pan Bóg daje Żydom obietnicę, że przyjdzie do nich światło, to nie dotyczy tylko kwestii, które nazwalibyśmy kwestiami religijnymi, ale to dotyczy niepodległości narodu, posiadania ziemi, inwestycji pieniędzy w swoje własne rzeczy, a nie oddawanie im na podatek jakimś obcym okupantom. Wszystkie rzeczy, którymi rzeczywiście żyjemy, są w sercu teologii. Nie ma takich spraw, które są z tego wyłączone. Kiedy opowiadam wam o nieświadomości w sferze finansowej, mówię o bałaganie, który w ogóle jest w człowieku, a nie o czymś, co nie ma nic wspólnego z wiarą. A więc i Chrystus, mówiąc, że On jest światłem, i Chrystus zapraszając nas do czuwania, a więc do spodziewania się czegoś, do życia w świadomości, do oczekiwania na coś. Tak samo prorok Izajasz, który mówi: wstąpmy na górę Pana. Z góry najlepiej jest widać, co jest dookoła. Bycie na górze często daje człowiekowi to poczucie bezpieczeństwa, dlatego miasta budowało się na górze. Nikt nas nagle nie zaskoczy. Widzimy, co jest, co się zbliża w naszym życiu. Z Ewangelii przykład z Noem. Noe jest inny od wszystkich ludzi, od tych, którzy zostali zaskoczeni potopem, bo Noe nie buduje arki w momencie, kiedy zaczyna się potop, tylko odczytuje głos Pana Boga, słucha, słyszy i przygotowuje się do tego wcześniej. Szukanie i przyjście światła, bycie gotowym na przyjście światła, czuwanie, wiąże się z tym, że patrzymy w przyszłość, w rzeczy, z których wielu nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Ale nie usprawiedliwiamy się tym, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć wypadków, nagłych wydatków, gwiazdki z nieba, nagłego zakochania się, innych chorób. Na to, że coś się stanie w ogóle, nie usprawiedliwiamy tym, że my w ogóle nie planujemy. I tak samo na progu tego Adwentu. Wiemy, że przyjdą święta. Wiemy, że przyjdzie Boże Narodzenie, które chcielibyśmy przeżyć w pokoju w naszych rodzinach. Które chcielibyśmy przeżyć ze świadomością, że czekaliśmy i pozostawaliśmy w tym czasie w żywej więzi z Jezusem. Czekaliśmy na to. Czekamy na Boże Narodzenie, które jest między innymi na przykład wysiłkiem finansowym dla nas. Czekamy na Boże Narodzenie, kiedy kupimy naszym bliskim prezenty. Czekamy na Boże Narodzenie, gdzie chcielibyśmy z bliskimi nam osobami na studiach pożegnać się serdecznie, połamać się opłatkiem. To są wszystko rzeczy, na które warto, żebyśmy się przygotowywali. Warto, żebyśmy byli trzeźwi. Warto, żebyśmy pragnęli wyjść z naszego chaosu, z naszego zamieszania, z życia w ciemności, z lęku, z niepokoju, ze zmęczenia, z takiej nieprzytomności. Różne rzeczy postanawiamy sobie na Adwent. Chciałbym zaprosić was i zachęcić, zaproponować, żeby jednym z naszych postanowień było to, że damy sobie czas na to, żeby planować. Właśnie jednym z powodów, dla których u tych moich znajomych wszyscy goście zaliczają cios głową w drzwi, wejście w kocioł miskę i tak dalej, jest to, że tam się tyle rzeczy dzieje i tyle roboty, że nie ma czasu na naprawienie światła. Tam się tyle spraw wydarza, że nie myśli się o tym, ile czasu marnujemy, błądząc po tych ciemnych korytarzach. W naszym życiu też tak jest, że mamy tyle czasu do zrobienia, tyle rzeczy do zrobienia, że nie stać nas na to, żeby usiąść i sobie cokolwiek zaplanować. Mamy tyle wydatków i tyle musimy pracować, żeby zdobyć te pieniądze, że nie ma czasu, żeby zaplanować jakieś wydatki. Mamy tyle do roboty, że nie ma czasu nawet zobaczyć, ile w zasadzie mamy do roboty. I żyjemy marnując nasz czas przygotowania w związku z tym. Moim pomysłem na Adwent jest codziennie zapalać sobie na pół godziny świeczkę. Niezależnie od wszystkich innych modlitw, moich obowiązkowych, nieobowiązkowych spraw, które mam do zrobienia, żeby zapalić sobie świeczkę i przez pół godziny gapić się na tą świeczkę. Jak ja się gapię na świeczkę, to zawsze mam wrażenie, że Pan Bóg rzeczywiście jest blisko. Nie muszę myśleć o niczym szczególnym. Mogę sobie, jak będę chciał, coś zapisać w tym czasie. Mogę sobie pomyśleć, co mam do zrobienia i mogę sobie pomyśleć, na co chcę wydać pieniądze. Nie mam zamiaru się niczym specjalnie denerwować w tym czasie. Chcę być ze sobą i z Panem Bogiem. Zapraszam was do tego, żeby wasze postanowienia adwentowe nie były postanowieniami, które wam wyłącznie skomplikują życie, utrudnią, dodadzą jakichś cierpień czy czegokolwiek. Zapraszam was do tego, żeby ten adwent był czasem szukania światła. Był czasem, kiedy zrobicie w swoim życiu miejsce na to, żeby rzeczywiście czuwać, żeby spojrzeć w przyszłość, żeby spojrzeć na swoje życie. To są życzenia adwentowe. Amen.